Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. W tym roku Polacy przeżywają uroczystość swojej królowej inaczej niż zwykle. Modlą się za tych, którzy w katastrofie pod Smoleńskiem stracili swoje życie. Ich śmierć uświadomiła nam, że Polacy różnych rodowodów, różnych zawodów, pochodzący z odmiennych formacji politycznych, mogą być złączeni podobną miłością ojczyzny i wierną pamięcią o dramatach polskiej historii, których symbolem pozostaje Katyń. Tragedia z 10 kwietnia, a także cały ciąg wydarzeń, które po niej nastąpiły, pokazują, że Kościół jest głęboko wpisany w życie narodu i naszej ojczyzny. Tragedia po raz kolejny uświadomiła nam, że jedynym wspólnym językiem symbolicznym, jaki posiadamy, jest język Kościoła. Wsłuchajmy się zatem dzisiaj w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w to, co Duch ma do powiedzenia Kościołowi. Wychodząc od usłyszanego fragmentu Apokalipsy, zatrzymajmy się na 5 sprawach. Na znakach apokaliptycznych, na Maryi Królowej, Księdzu Popiełuszce, naszym czasie przeszłym i naszym czasie przyszłym. Najpierw znaki apokaliptyczne. Otóż autor dzisiejszego fragmentu i w ogóle Apokalipsy przedstawia nam najpierw 2 znaki pojawiające się na niebie. Jednym z nich jest niewiasta, drugim znakiem jest smok. Przyjrzyjmy się bliżej tym znakom, byśmy mogli zrozumieć ich wymowę w naszej codzienności. Pierwszym ze znaków jest niewiasta, czyli starożytny symbol państwa. Dla Apokalipsy niewiasta to symbol Nowej Jerozolimy, Kościoła Niebieskiego, Państwa Bożego, albo mówiąc inaczej, symbol synagogi, która osiągnęła swoją dojrzałość. Niewiasta była brzemienna i porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. Kim jest ów mężczyzna zrodzony z niewiasty? Jest synem, który urodzony przez Matkę Kościół najpierw wskazuje na Chrystusa, Mesjasza, który na szacie, na swoim biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Ale synem zrodzonym przez Matkę Kościół jest również społeczność wierzących Chrystusa, którzy osiągnęli już swoją chwałę. A zatem Apokalipsa raz utożsamia mężczyznę z Mesjaszem, innym razem z wiernymi sługami. Niewiastą nie jest obecne Jeruzalem, ale górne Jeruzalem. Nie jest to ziemska społeczność wierzących, ale idealna społeczność niebieska, która już teraz cieszy się obiecanymi darami. To jest dziedzictwem niezniszczalnym i niepokalanym i niewiędnącym, które jest dla nas zachowane w niebie. Ona istnieje w niebie jako model naszej chrześcijańskiej wspólnoty na ziemi. Dzisiaj, kiedy niektórzy domagają się Kościoła na miarę własnych zachcianek, trzeba jasno powiedzieć, że Kościół jest głęboką tajemnicą, która nigdy nie będzie do końca przeniknięta na ziemi. W tym Kościele istnieje pierwiastek ludzki i boski. Element ludzki nie uchodzi niczyjej uwagi. Nasz rozum dostrzega przede wszystkim element ludzki. Dostrzega Kościół złożony z ludzi i dla ludzi, z możliwością wielkości i małostkowości, bohaterstwa i wielkich upadków, jakie niesie ze sobą ludzka wolność. Ale na tym Kościół się bynajmniej nie kończy, ani tym bardziej z tym się nie utożsamia. Gdyby nawet jego upadki liczebnie przewyższały jego męstwo, pozostaje jeszcze rzeczywistość mistyczna, jasna i niezaprzeczalna, pełna miłości obecność Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Chociaż Kościół żyje na ziemi, to jego moc i świętość nie pochodzą stąd, ale pochodzą z nieba. Dlatego ten Kościół jest nowoczesny nie wtedy, kiedy idzie za ludzkimi zachciankami, ale kiedy coraz bardziej upodabnia się do Chrystusa, kiedy idzie za Chrystusem. Zadaniem Kościoła nie jest bowiem nic innego, jak czynienie Boga widzialnym na ziemi przez nieustanne odnawianie się i oczyszczanie pod wpływem Ducha Świętego. Niewiasta woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. Czas Kościoła trwa pośród bólów i mąk. I nie chodzi oczywiście o cierpienie Maryi podczas narodzin w Betlejem, ale o cierpienia Chrystusowe na Kalwarii. Kościół niesie przez wieki w sobie tę samą Bożą logikę. Aby coś mogło naprawdę żyć, musi najpierw obumrzeć. Sam jest zrodzony z męczeństwa Chrystusa i cierpi męczeństwem Jezusa. Trwa w cierpieniu, rodząc dalej dzieci Boże. Ten zbawczy ból nie zniknie nigdy z jego dziejów. I potwierdzają to tajemnicze słowa świętego Pawła, który mówi: całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Ale Kościół dotyka jeszcze inne, może nawet boleśniejsze cierpienie. Kościół cierpi ból z powodu grzechów i niewierności swoich dzieci. Jego łonie toczy się walka sprawiedliwości i grzechu, nawrócenia i zatwardziałości w złym. Augustyn Święty pisze o Rebece, w której łonie walczą między sobą dwaj bracia. Obaj, mówi, wnętrzności matczyne wewnętrzną niezgodą napełnili. Ona jęczała, zadawali jej gwałt. Ten ból jest tym bardziej gorzki i tym dotkliwszy, że rana zostaje zadana od wewnątrz. Każdy grzech dotyka samych wnętrzności Kościoła, a ból rozchodzi się po całym ciele. I każdy, kto rzeczywiście należy do organizmu Kościoła, nie może pozostać na niego obojętny. Drugim znakiem na niebie jest smok, przeciwnik ludu Bożego i Państwa Bożego od samego początku, którym jest diabeł i szatan, władca tego świata. Jest to nie tylko istota duchowa, czyli upadły anioł. To także rzeczywistość cielesna, ponieważ szatan ma możliwość przekazywania swojego ducha bestii, czyli władcom ziemskim, którzy otrzymują od niego swoją moc, swój tron i swoją władzę. Między niewiastą a smokiem, czyli Państwem Bożym i szatana, toczy się nieustanna wojna. Z jednej strony krucha niewiasta, która dopiero co porodziła, z drugiej strony szatan barwy ognia. To jest zbryzgany krwią męczenników, którzy nie umiłowali dusz swoich, czyli swojego życia, bardziej niż Boga. Pokonany na niebie i strącony na ziemię, szatan kontynuuje walkę z potomstwem, z chrześcijanami, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. W walce z Kościołem sprzymierza się z bestią, czyli posługuje się ziemskimi władztwami, państwami i ideologiami, które usiłują ciągle nagiąć rzeczywistość do swoich utopii. A to naginanie nie może się w żadnym wypadku dokonać bez odwołania się do użycia przemocy. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek zwycięży. W końcu szatan, zwyciężony dzięki krwi baranka i dzięki słowu jego świadectwa, prowadza zbawienie, potęgę i królowanie Boga naszego i władzę jego pomazańca. Co znaczy królowanie Boga? Najpierw jest to Jezus w swojej własnej osobie. Orygenes nadaje wprost Jezusowi imię Autobazileia, czyli Królestwo Boże uosobione. Sama obecność Jezusa pośród ludzi jest widzialnym znakiem bliskości Królestwa. Dalej, Królestwo Boże to obecność Jezusa w sercu każdego z nas. Serce człowieka jest miejscem królowania Boga. Tam się ono rozwija. Wreszcie także Kościół jest widzialnym znakiem tego Królestwa. Tak więc Bóg działa przez Jezusa w życiu każdego z nas i działa także w Kościele. Najpierw pragnie królować w naszych sercach, a dopiero stamtąd, na całym światem. I tylko my możemy stać się przeszkodą w Jego pełnym miłości władaniu nad światem, w rodzinie, w społeczeństwie, w historii. Od nas zależy. Chcę wprowadzić w czyn sprawiedliwość czy niegodziwość, miłość i przebaczenie, czy też zemstę i zabójczą nienawiść. Tyle o dwóch pierwszych znakach Apokalipsy. A potem druga sprawa, Maryja Polski Królowa. Otóż świadectwem największego zwycięstwa i królowania Boga w człowieku jest niewątpliwie Matka naszego Pana. Tradycja Kościoła dostrzegła w niewieście obleczonej w słońce nie tylko Kościół, ale również Maryję, piękną jak słońce, jaśniejącą jak księżyc. Jej macierzyństwo, podobnie jak macierzyństwo Kościoła, spełniało się pośród bólu i męki rodzenia, nieustannym zmaganiu się z mocami zła, które przenikają świat i stawiają opór Chrystusowi. Słowa Twoją duszę miecz przeniknie stanowią zwięzłą zapowiedź odrzucenia jej Syna, które osiągnęło swój szczyt na Kalwarii. Stojąc obok krzyża Jezusowego, Maryja pozwala rozumieć Kościołowi, że jego życie będzie zawsze związane z bolesnym zmaganiem między dobrem i złem, niekończącą się walką o prawdę. Stąd nasza pobożność maryjna nie może polegać na czczym i przemijającym uczuciu, ale powinna pobudzać nas do dziecinnej i dziecięcej miłości ku naszej niebieskiej Matce. Jeśli ona jest rzeczywiście naszą królową, to znaczy, że powinniśmy naśladować jej postawę rozważania Słowa Bożego, jej dostrzeganie ludzkich potrzeb, jej autentyczną wiarę, z którą trwała przy Panu nawet wtedy, kiedy przeżywała dramat ukrzyżowania. A potem trzecia sprawa, ksiądz Jerzy. Otóż silnym potwierdzeniem panowania Boga na ziemi oprócz Maryi są i pozostaną męczennicy. Oni są dowodem na to, że miłość zaczyna się wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby jest dla nas ważniejsze aniżeli nasze. Jeżeli możemy ukazać kogoś, w kim z pewnością objawiło się na naszych oczach zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca, to jest nim z pewnością ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego beatyfikacja będzie miała miejsce 6 czerwca w Warszawie. On nie tylko gromadził wokół siebie robotników organizując dla nich naukę. Nie tylko chciał im pomóc w zdobywaniu wiedzy z historii, literatury, społecznej nauki Kościoła, prawa i ekonomii, a nawet technik negocjacyjnych. Nie tylko organizował liczne działania charytatywne, wspomagając po wprowadzeniu stanu wojennego prześladowanych i skrzywdzonych. Nie tylko uczestniczył w procesach tych, którzy zostali aresztowani. Ludzie lgnęli do niego, ponieważ mówił do nich sercem. A kiedy człowiek mówi sercem, rozumieją go nawet głusi. On w bolesną i zakłamaną współczesność starał się przede wszystkim wprowadzić rządy Boga. Był bowiem przekonany, że człowiek bez Boga, bez modlitwy, bez ideału jest podobny do okaleczonego ptaka, który ma jedno skrzydło złamane. Nigdy nie wzbije się w górę, aby zobaczyć głębszy sens swojego bytowania na ziemi. On był dowodem na to, że wolność duchową można zachować tylko żyjąc w prawdzie. Mówił, życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej, upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciwko niemu na co dzień. Nie prostujemy go, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy i żyjemy wtedy w zakłamaniu. Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności. Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, nawet w obozie czy w więzieniu. Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, gdyby ta większość nie zapominała, co było dla niej prawdą jeszcze przed niespełna rokiem, stalibyśmy się narodem wolnym duchowo już teraz. Ksiądz Jerzy głosił Polakom prawdy bolesne. W dużej mierze mówił, sami jesteśmy winni naszego zniewolenia. Gdy ze strachu albo dla wygodnictwa akceptujemy zło, a nawet głosujemy na mechanizm jego działania. Jeśli z wygodnictwa czy lęku poprzemy mechanizm działania zła, nie mamy prawa tego zła piętnować, bo my sami stajemy się jego twórcami i pomagamy je zalegalizować. Naród ginie, kiedy brak mu męstwa, gdy oszukuje siebie samego, mówiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadowala się półprawdami, żądając prawdy od innych. Sami musimy żyć prawdą. Żądając sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co dzień mężni i odważni. On sam, zdając sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, nawet za cenę własnego życia, był gotów pozostać przy ludziach. Mówił i mógł o sobie powiedzieć, żyłem pośród was tak, iż nie wstydzę się tego, że żyłem. Skąd się wzięło tak heroiczne męstwo u tego cichego i raczej zamkniętego w sobie człowieka? Ono miało swój początek we wierze, prostocie i męstwie jego rodziców. Kiedy skierowano do jego matki pytanie, jak pani przeżywała to, co działo się z księdzem Jerzym, ona odpowiedziała prosto, zgadzałam się z wolą Bożą. Jak Bóg chciał, tak pokierował jego losem. Bez woli Boga człowiekowi nie spadnie włos głowy. I czwarta rzecz, nasza przeszłość. Ksiądz Jerzy był dalszym ciągiem historii odradzania się naszej ojczyzny. Historii, która miała swoje wcześniejsze przykłady męstwa pośród Polaków, którzy najpierw starali się przekształcić samych siebie, a następnie zabierali się do przeobrażania instytucji i sytuacji społecznych, tak by nie skłaniały one do grzechu, ale by zostały poddane normom większej sprawiedliwości i miłości. Pod koniec XVIII wieku niektórzy Polacy na przykład zadali sobie pytanie, co sprawiło, że Polska, która 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie, tak nisko upadła. W odpowiedzi zrodziło się w mozole ducha lekarstwo w postaci konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku, wprowadzającej nowy ustrój prawny w kraju, chlubne świadectwo ustawodawczej mądrości naszych przodków. Była ona oparta na konstytucji Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i zaadoptowana do warunków panujących w Polsce. Była dziełem niedokończonym. Trwały dalej prace nad konstytucją ekonomiczną oraz nad konstytucją moralną, czyli odpowiednikiem francuskiej deklaracji praw człowieka i obywatela. Rodziła się ona w bólach. Przeforsowano ją przecież przez zamach stanu, a o jej przyjęciu bez czytania przesądził zwykły przypadek. Kiedy poseł inflancki wezwał króla do jej zaprzysiężenia, władca podniósł rękę na znak, że chce przemówić, co zwolennicy konstytucji poczytali za gotowość króla do złożenia przysięgi. Konstytucja, jak określali ją współcześni, była najszlachetniejszym dobrem, jaki otrzymał kiedykolwiek jakikolwiek naród. Niestety lekarstwo podawane umierającemu nieczęsto bywa skuteczne. Dlatego też, choć Konstytucja 3 maja była owszem kamieniem milowym w historii demokracji, to w sumie okazała się testamentem gasnącej ojczyzny. Obowiązywała tylko przez rok, po czym została obalona przez armię rosyjską i wojska Konfederacji Targowickiej. Mimo tego miała jednak ona swoje ważkie znaczenie. Przez długie lata rozbiorów podtrzymywała w kolejnych pokoleniach Polaków nadzieję na stworzenie sprawiedliwego i niepodległego społeczeństwa. Jej wagę dobrze rozumieli wrogowie polscy. Dlatego świętowanie jej powstania było najpierw zakazane podczas rozbiorów, następnie zdelegalizowane przez hitlerowców i Sowietów podczas II wojny światowej i wreszcie zniesione przez władze komunistyczne w 1951 roku. Na szczęście prawdy nie da się zabić raz na zawsze. I ostatnia sprawa, nasza przyszłość. A dzisiaj? Dzisiaj 219 lat po tamtej konstytucji nasza wiara winna dalej ujawniać swoją płodność, przenikając nasze życie osobiste i społeczne, pobudzając nas do większej sprawiedliwości i miłości. Nie może być mowy o rozdzieleniu życia religijnego od życia zawodowego czy społecznego. Mamy przepajać duchem Ewangelii całą rzeczywistość doczesną, wnosząc w ten sposób własny, specyficzny wkład w pomnażanie dobra wspólnego. I nie jest to rzecz bagatelna, jest to obowiązek sumienia wynikający z naszego chrześcijańskiego powołania, a sumienie mają przecież wszyscy, którzy chcą je mieć. Owszem, dzisiaj jest to zadanie trudne, ponieważ dokonujące się pośród poważnych zmian w mentalności Polaków. Benjamin Barker w swoim błyskotliwym esseju pod tytułem Skonsumowani z 2008 określił te zmiany w następujący sposób. mówiąc o tym, że w naszych ocach etos rzetelności i pracowitości, leżący u podstaw dobrobytu, zastąpiono etosem infantylizmu, który niczym zaraza ogarnął nasz świat. Dla współczesnego kapitalizmu stało się konieczne, by dzieci nigdy nie wydoroślały, a dorośli, by ponownie zdziecinnieli. Głównym i jedynym wychowawcą stał się rynek, który dokonał przewartościowania wartości. W miejsce myślenia postawił pragnienie. Zamiast myślę, więc jestem, postawił chcę, więc jestem. Na pierwszym miejscu zostało postawione nienasycone posiadanie nowości, które bezmyślnym przynosi wrażenie rozwoju. Marketingowcy nie spoczną, dopóki nie przekonają nas, że od kupowania gadżetów zależy nasza przyszłość, że musimy koniecznie kupić nowy laptop, bo właśnie pojawił się o 10 gramów lżejszy i 5 mm cieńszy od poprzedniego, że powinniśmy zaciągnąć kolejny kredyt, chociaż nie spłaciliśmy jeszcze obecnego. Spojrzenie na supermarkety w niedzielę stanowi przygnębiający przykład postępującej degeneracji dzisiejszej kultury Polaków. Tymczasem nam trzeba zadbać o wolność jednostki. I to nie tylko o tę wolność na poziomie zwierzęcym, która oznacza brak ograniczeń fizycznych. Dzięki niej pies spuszczony z łańcucha może postępować zgodnie ze swoimi naturalnymi skłonnościami. Trzeba zadbać przede wszystkim o wolność na ludzkim poziomie, która opiera się na braku przymusów wewnętrznych, która oznacza umiejętność panowania nad sobą we wszystkim. Ona nie polega na tym, że robi się to, co się chce, lecz że czyni się to, co się czynić powinno. Trzeba dbać również o wolne społeczeństwo, czyli o takie społeczeństwo, które kieruje się prawdą. Gdy zostaje odrzucona ocalająca siła prawdy, tam wszędzie zagrożona jest wolność społeczna. Niestety w atmosferze współczesnego pluralizmu pojawiła się tendencja, by przymknąć oczy na związek między wolnością a prawdą. Tymczasem osoba, którą skusi konsumencki system wartości, która nie ma korzeni ani poczucia, że jest odpowiedzialna za cokolwiek innego niż za własne przetrwanie, jest osobą głęboko zdemoralizowaną. A kryzys społeczeństwa to nic innego jak kryzys jednostki podniesiony do potęgi. Ponieważ tak wielu z nas żyje jedynie według czysto pragmatycznych zasad, dążąc do przyjemności, do bogactwa lub do władzy, dlatego grozi nam utrata samych podstaw, na których opiera się wolność. Żeby ją utrzymać, potrzebna jest zgoda oparta na prawdzie. I nie jest to wcale opinia większości, która to większość zazwyczaj kieruje się modą, namiętnościami, ideologią albo grupowym interesem. Jest to raczej zgoda o dobro moralne, które zyskuje publiczne przyzwolenie. Tak demokracja to coś więcej aniżeli polityczny eksperyment. Jest to przedsięwzięcie duchowe i moralne, którego sukces zależy od cnót obywateli. Na koniec niech piękne świadectwa umiłowania wolności, jakie pozostawiła nam Konstytucja 3 maja, staną się wyzwaniem dla umocnienia królowania Boga w naszej ojczyźnie. Również dzisiaj, a może szczególnie dzisiaj, potrzebne jest zaangażowanie każdego z nas, aby cała nasza energia została skierowana ku temu, by w naszej ojczyźnie stało się bardziej dostrzegalne, wieczne, powszechne Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Niech nam pomaga w tym Jasnogórska Królowa Polski, o której to Matce naszej mówi poeta: Pani, Twa władza na niebie i ziemi taką jest, iż kto łaski pragnąc do Cię nie pójdzie, latać chce skrzydłami martwymi. Twoja łaskawość nie tylko, że krocie próśb wysłuchuje, ale w każdej dobie naprzeciw słabej podąża istocie. W Tobie pobożność, miłosierdzie w Tobie wspaniałość, w Tobie się jednoczy wszystko, co ludzkość ma dobrego w sobie.